Bogdan Sadowski, dzień dobry. Nasz telefoniczny gość, poseł Prawa i Sprawiedliwości Elżbieta Płonka. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Od wczoraj otwarte są sklepy w galeriach handlowych, ponadto galerie sztuki, muzea i już nie obowiązują godziny dla seniorów. Tak się zastanawiam, pani poseł, tak patrząc na ten pomruk niezadowolenia społecznego przedsiębiorców, czy to jest aż tyle, czy tylko tyle?
No wszystko zależy od tego, jak oceniana jest epidemia, jak oceniany jest stan zdrowia i zagrożenia. I na pewno bardzo wielu jest niezadowolonych, bo jest to długi okres, kiedy oczekujemy już na to, żeby wrócić do normalności. Ciągle jeszcze nam chyba trochę daleko, ale coraz bliżej. Mam taką nadzieję, że niedługo otworzą się szkoły też. No, wykonać musimy pracę też jako medycy, zaszczepić, przesiew zrobić badań serologicznych, przesiew badań wymazowych, żeby tego koronawirusa jakoś okiełznać i żeby nie wywołał kolejnej fali.
Mówi pani o cierpliwości, że potrzeba nam cierpliwości. Pełna zgoda, natomiast tej cierpliwości zdaje się, że nie mają już niektórzy przedsiębiorcy. W weekend zapowiedziano, że już od poniedziałku będzie otwarta lwia część siłowni w kraju, że otwierane będą niektóre restauracje wbrew obostrzeniom, także hotele, pensjonaty. No sporo tego. No, bunt jest nawet społeczny zauważalny w niektórych miejscach. Na Śląsku przecież w weekend otwarto klub, gdzie spotkała się młodzież. Narracja w niektórych mediach jest taka, że tłum został spacyfikowany. Nie obawia się pani, że to wszystko wymknie się spod kontroli?
Trudno wyrokować w tej chwili, ale bardzo bym nie chciała, żeby się to wyrwało spod kontroli, ponieważ patrzymy na niektóre państwa europejskie i widzimy, że jednak ta dyscyplina wszystkich boli, wszystkich, i opór jest też społeczny w innych państwach. Natomiast jeżeli mamy za to zapłacić kolejnym kryzysem i niewydolnością służby zdrowia, no to bylibyśmy szaleńcami. Ale sądzę, że mimo otwartych siłowni, jeśli do tego dojdzie, nie wszyscy zechcą tam wrócić, ci, którzy z tego korzystali, bo zdają sobie sprawę, że w takim pomieszczeniu, kiedy jest nasilony oddech, kiedy ciało wymaga rzeczywiście dla siebie przestrzeni, to można się zarazić i można ponieść bardzo ciężkie konsekwencje, łącznie do utraty życia, bo taki jest ten wirus. Ciągle obserwujemy jednak monity osób, które się zaraziły, leżą w szpitalu, jak ciężko jest pokonać koronawirusa. Wytrzymajmy jeszcze 2 miesiące, myślę, w sensie takim, że opanujemy sytuację spadku zachorowań i zwiększonej ilości szczepień. I pogoda też nam w tym momencie będzie ułatwiała jakby normalizację życia. Jeżeli tego nie wytrzymamy, no to będziemy odpowiadać wszyscy razem.
Grozi nam scenariusz na przykład portugalski, gdzie w tym kraju pojawiła się już namacalnie trzecia fala pandemii?
No więc właśnie, jeżeli będziemy tak traktować restrykcje rządu, który przecież wiezie nas na tej tracie przez wzburzone morze epidemii i zdaje sobie sprawę, ma liczby, codziennie raportuje, codziennie sprawdza i jest odpowiedzialny. Przecież koszty, jakie ponosimy wszyscy wspólnie za zamknięcie zakładów pracy, to są ogromne koszty. To już blisko 200 miliardów, jak dobrze policzyć, na dzień dzisiejszy chyba 176, ale ciągle wpływają kolejne wnioski. Tarcze antykryzysowe są naprawdę starające się pomóc i zachować miejsca pracy. Myślę, że już niedużo nam zostało tej cierpliwości. Jeśli ten maraton nasz nie wytrzymamy tak cierpliwie, to możemy srogo za to zapłacić, a przecież chcemy w maju tak naprawdę prawie że wrócić do normalnego życia, więc wytrzymajmy jeszcze. Ja apeluję do wszystkich tych, którzy chcą złamać zasady, że to nie jest moment, w którym można tak zrobić, ponieważ nie dość, że jest sytuacja jeszcze nie opanowana epidemicznie. Mamy jeszcze możliwość wzrostu zachorowań na infekcje sezonowe, również grypowe, nie tylko COVID. możemy doprowadzić do załamania systemu ochrony zdrowia, a w konsekwencji też załamania systemu gospodarczego. I będzie możliwy wtedy scenariusz najgorszy z możliwych, czyli podobny do portugalskiego albo jeszcze jakiś inny. Mamy już niedużo. To jest jeszcze nieduży dystans. Wiosna jest blisko, więc wytrzymajmy.
Żeby powrócić do normalności, przede wszystkim potrzebne są szczepionki, a z tym, jak pani wie, i w Unii Europejskiej...
Zrobiono nas trochę w konia, że tak powiem, przez... zaniedbania na jakimś poziomie, nie wiem, koncerny, urzędnicy, moglibyśmy uruchomić drugie dawki, ale możemy zostać w sytuacji kryzysowej, jeżeli uruchomi się drugie dawki, że w którymś momencie zabraknie i będzie chaos w doszczepianiu, czyli w drugiej dawce. Więc musimy poczekać, tak jak to jest zaplanowane. AstraZeneca dostarczy około 400 tysięcy dawek i będziemy dalej iść tą metodą. Pierwsza dawka, druga zapewniona, bo wtedy dopiero mamy możliwość odpowiedniej odporności.
Pani poseł, ale...
Mogę powiedzieć na swoim przykładzie. Sprawdziłam przeciwciała, które były odpowiednie w 8 tygodni po chorobie, od początku choroby. W tej chwili mam już ich prawie 50% mniej, więc to nie jest tak, że możemy sobie pozwolić na to, że nie będziemy się szczepić, bo będziemy bez przeciwciał i faktycznie bezbronni na kolejne miesiące.
Pani poseł, ale chciałbym, żeby to w pani ustach wybrzmiało, bo ja nie wiem, czy ja dobrze odczytałem. To, że szczepionek jest tyle, ile jest, a nie tyle, ile byśmy chcieli, to jest wina Komisji Zdrowia, Europejskiej Komisji Zdrowia, to jest wina nieudolności zamawiających, to jest wina, no właśnie kogo, czyja?
Nieprecyzyjnych umów pozwalających koncernom wycofywać się z rozdziału, jaki został ustanowiony. Bo poza Unię Europejską poszły szczepionki, więc to jest z obu stron nieprecyzyjne, zbyt szybkie procedowanie nad umowami. No i no niestety, ponieważ jest to wspólne zamówienie, musimy się tego zamówienia trzymać. Niemniej państwa w tej chwili poszukują jakichś dostaw spoza umowy z Unią, przez Unię Europejską, przez Komisję Europejską.
Z tego, co pani mówi, jawi mi się...
To nie jest wina rządu, absolutnie.
Jawi mi się, no to to, że nie ma szczepionek, to jest paliwo dla opozycji w tej chwili.
Tak, paliwo zawsze będzie, jeżeli czegoś brakuje lub jest za mało.
Czyli mi jawi się coś takiego na podstawie tego, co pani mówi, nie tylko pani, że nie było konkretnych zobowiązań, nie było konkretnych umów, a tylko deklaracje, stąd sytuacja z brakiem szczepionek.
Tak, może być. Nie znamy przecież tych umów. Musielibyśmy mieć do nich dostęp, żeby zobaczyć, jak to zostało zawarte, jakie to są zapisy. Może rzeczywiście z dużymi lukami albo intencyjne. Trudno coś powiedzieć, bo ja też słuchałam pana eurodeputowanego, pana Liberackiego. On o tym właśnie mówił, że nie wiemy, co zostało tak naprawdę zawarte między dostawcą, koncernem, a Komisją Europejską. I myślę, że to też jest pewna nauczka na przyszłość, ale gdyby był wyścig każdego państwa osobno, to może by wyglądało to jeszcze gorzej z tymi dostawami, bo Niemcy pokazały, co potrafią. Zdobyli więcej szczepionek dla siebie, poszli wabank.
Pani mówi, że pani nie zna umów, zapisów. Wiceminister zdrowia powiedział ostatnio tak, że był zdziwiony, że tak miękko, cytuję, zostały zapisane pewne zobowiązania po stronie firm farmaceutycznych. Unia Europejska, podpisując umowy, zawarła nieostre klauzule, które pozwalają na wycofywanie się z harmonogramu dostaw. No i to jakby wszystko wyjaśnia.
Tak, no i jesteśmy w takiej sytuacji, jakiej jesteśmy, ale prace intensywne trwają na tym, żeby nam zapewnić dostęp do szczepionek, no i trochę jeszcze cierpliwości. Mam nadzieję, że firmy farmaceutyczne nie zrobią nas na szaro, ale też pracuje Polska nad swoją szczepionką przy pomocy firmy farmaceutycznej i może nam się też coś uda, tylko żeby nas nie zablokowano.
Pani poseł, jeszcze jeden temat chciałbym poruszyć króciutko. W sejmiku lubuskim bez zmian, jeśli chodzi o układ sił. Łukasz Mejza zapowiedział jakiś czas temu zmiany, jak to wtedy ujął, nową jakość No i na zapowiedziach się skończyło. Łukasz Mejza będzie parlamentarzystą, lubuskim parlamentarzystą.
No właśnie. Mówiłam o tym ostatnio, jak z panem i państwem rozmawialiśmy, że nie daje nadziei na to, co zapowiada pan były radny, a już teraz parlamentarzysta
przed zaprzysiężeniem
Polskiego Stronnictwa Ludowego. Więc niestety nie można wierzyć zawsze i wszędzie i każdemu, a w związku z tym po czynach poznajemy, jakie są możliwości.
Nowy poseł zapowiedział powołanie do życia zespołu złożonego ze wszystkich parlamentarzystów, czyli powraca w zasadzie pomysł lubuskiego zespołu parlamentarnego, o którym już nieco zapomnieliśmy, nawet bardziej niż zapomnieliśmy.
Marszałek Zych kiedyś bardzo obstawał za tym.
Uważa pani, że to ciało powinno zacząć funkcjonować ponownie?
Po tamtych doświadczeniach nie daję nadziei na to, że będzie to jakieś sprawne ciało. Myślę, że to będzie bardzo trudno porozumiewać się między... Skoro w sejmiku nie było łatwo, to i tym bardziej nie będzie wśród parlamentarzystów lubuskiego. Na jakie tematy? No jakie mogą być wspólne? Tam, gdzie są wspólne, zawsze jesteśmy razem, ale... No bywa przeciąganie liny, prawda? Więc przy tym przeciąganiu liny zawsze jesteśmy trochę słabsi.
Pamiętam,
południe ciągnie mocniej.
Pamiętam wiele lat temu wszyscy deklarowali i jesteśmy ponad podziałami, działamy na rzecz lubuskiego. Tak mówiono właśnie, zakładając zespół parlamentarny, skończyło się jak się skończyło.
No właśnie. Także no, poczekamy, zobaczymy, tak jak z tymi zmianami w sejmiku i zobaczymy, jaką aktywność wykaże nowy poseł i jak mu to będzie szło.
Dziękuję, to tyle. Poseł Prawa i Sprawiedliwości, poseł Elżbieta Polka była gościem
Radia Gorzów. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam, życzę zdrowia i proszę o cierpliwość.